Szlachetne zdrowie. Profilaktyka, porady, opinie.
Teraz w audycji porozmawiamy o naszym zdrowiu psychicznym. Łączymy się z psycholog i psychoterapeutką, panią Joanną Markin z Przemyśla. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Informacje na temat bakterii Legionella elektryzują wiele osób. Niektóre z nich czują się, łagodnie mówiąc, niespokojne w tej sytuacji. Inne wręcz poddają się panice związanej właśnie z tą sytuacją. To proszę powiedzieć z pani punktu widzenia, dlaczego tak się dzieje? Czy też to słowo panika jest tutaj uzasadnione w tej sytuacji?
Myślę, że tak. Ponieważ ta sytuacja, która dzieje się w Rzeszowie, jest sytuacją zagrożenia. Zagrożenia dla zdrowia, nawet dla życia. I stąd ludzie reagują lękiem, możemy nawet powiedzieć paniką. Czym jest panika? To jest takie stare słowo, które pochodzi od greckiego bożka Pana, bo jego krzyk miał jakby wprowadzać ludzi w nagły, taki bezpodstawny i zaraźliwy strach. I właśnie to określenie nagły, bezpodstawny i zaraźliwy są kluczem do zrozumienia zjawiska paniki, zarówno w wydaniu indywidualnym, jak i grupowym.
No właśnie, bo też mamy ataki paniki, tak, takie indywidualne.
Czyli to, co pani mówi o atakach paniki, to jest, to też sobie zdefiniujmy, ponieważ dosłownie atak paniki to jest pewne zaburzenie emocjonalne, które dotyka prawie 9% społeczeństwa i to jest takie zjawisko natężonego, niepohamowanego lęku, który powoduje dysfunkcję w zachowaniu. Tak? Takie osoby mają trudność z myśleniem, z emocjami, ze swoją fizycznością.
Niektóre mówią wręcz właśnie, że wydaje im się, że umierają. Takie
tak,
też
trudno
opinie.
Im jest oddychać. Tak. Czasami nawet mają problem z innymi funkcjami życiowymi i nie wiadomo z jakiego powodu, bo to jest właśnie specyfika tego lęku panicznego, że on jest nieokreślony, nie wiadomo na jaki temat. Jest to tak silne doświadczenie, które trudno z czymkolwiek porównać. Natomiast w sensie społecznym, i tu chyba w przypadku Rzeszowa mamy bardziej do czynienia z tym zjawiskiem, to jest taki lęk, który odpowiada się na bodziec budzący poczucie zagrożenia, tak jak powiedziałyśmy, zdrowia lub życia. No i na przykład jakiś rodzaj epidemii, ataku terrorystycznego czy pożaru.
Czy wybuch wojny chociażby, prawda?
Czy chociażby wybuch wojny, tak? Czyli bardzo silny bodziec, który budzi poczucie zagrożenia. Kontekst tłumu, czyli grupy, tak, społeczności jest taką okolicznością, która wzmacnia ten lęk i zaraźliwość reakcji się pojawia. Bo mamy tutaj do czynienia z takim konformizmem społecznym, czyli takim odruchem ulegania tendencji tłumu. Wszyscy biegną kupować cukier, bo nagle ma go zabraknąć, tak? Albo wszyscy nagle przestają pić wodę, bo jest zarażona i o tym mówią. Więc często taka panika w tym sensie społecznym, jako zachowanie reaktywne, bywa bardziej szkodliwa niż sam powód paniki. Czyli może być tak, że paniczna reakcja czy zbiorowa reakcja społeczeństwa na dany bodziec jest bardziej szkodliwa dla tego społeczeństwa niż sam bodziec. I prawdopodobnie tu też możemy powiedzieć, że wiadomość o Legionelli wzbudza taką reakcję, która czasami może być bardziej niepokojąca, budząca lęk niż samo działanie tej bakterii. Dlaczego jest bardziej szkodliwa? Bo ludzie w panice tracą możliwość racjonalnej oceny sytuacji. Działają często tak instynktownie albo tak właśnie atawistycznie, no bo uruchamia się taka część mózgu, która bardziej odpowiada za przetrwanie niż za myślenie. Ludzie czasami mogą być agresywni, chaotyczni, to widzimy niekiedy na filmach chociażby, tak, jeżeli jest jakaś panika w mieście i ludzie wtedy biegną gdzieś na oślep, niekoniecznie w taki sposób uporządkowany. Dlatego to zjawisko jest dość niebezpieczne i trudne do opanowania, także dla już samego potem myślenia człowieka. Nie wiem, czy Państwo może pamiętacie, że gdzieś tam chyba w 2017 roku we Włoszech doszło do ataku paniki w strefie kibica, bo była Liga Mistrzów i dwóch mężczyzn wywołało jakiś tam fałszywy alarm bombowy, bo odpalili jakąś petardę, bo chcieli się popisać. I w rezultacie wybuchła panika, gdzie było 1500 osób rannych. Więc zobaczmy, że bodziec był jakby niewspółmierny do tego, jaki wywołał skutek.
Pani Joanno, tak sobie też myślę, że zresztą to, o czym pani mówi, że nie słuchamy i nie słyszymy też ekspertów, którzy na przykład nas uspokajają i którzy tutaj w przypadku Legionelli mówią, jak należy się zachowywać, co należy robić, a czego nie należy robić, bo my wiemy swoje, bo na pewno nam o czymś nie mówią, tak? To też tak działa?
Tak. I tu pan jakby już porusza taki wątek, jak sobie radzić z paniką, czyli jakie reakcje są konstruktywne w obliczu paniki, bo w sytuacji paniki my tracimy kontrolę i to nie my wtedy rządzimy sobą, tak? Nami rządzi lęk, właśnie ten instynkt przetrwania i dlatego podstawową sprawą jest skupienie na rzeczach, na które mamy wpływ i na przykład takich, które możemy kontrolować i chociażby pozyskanie informacji. To jest pierwsza podstawowa rzecz w przypadku takiej sytuacji, bo panika karmi się brakiem informacji, prawda? Że ludzie coś usłyszą, coś dopowiedzą, nałożą na to jakieś filtry swoich własnych przeżyć, lęków i fobii i wtedy ta panika się zwiększa. Dlatego pozyskanie rzetelnej wiedzy z takich wiarygodnych źródeł, od osób będących autorytetami, jak chociażby lekarze, w tym przypadku epidemiolodzy, tak, czy specjaliści od wodociągów chociażby, no, mogą być takim źródłem rzetelnej informacji. Tu jest trochę problem, bo w dobie internetu niestety mamy takie alternatywne źródła informacji.
A no właśnie.
Prawda?
A no
i nie tu zawsze mamy racjonalne,
tak, i rzetelne.
Nie zawsze mądre, tak. Dokładnie. Dlatego przytomność umysłu, zdrowy rozsądek i krytycyzm jest bardzo ważny. Kolejnym istotnym elementem naszego zachowania jest bycie pokornym wobec faktów, bo jeżeli osoby kompetentne i odpowiedzialne, na przykład jakiś naczelny lekarz, tak, czy prezydent miasta przekazują pewne informacje, to oni wiedzą, co mówią. My nie jesteśmy specjalistami od epidemii czy medycyny, ale bardzo chętnie się wypowiadamy, więc trzeba trochę pokornie zaufać innym, którzy się znają. Kolejna rzecz to jest taka, żeby być zdyscyplinowanym, czyli słuchać zaleceń. Jeżeli się mówi o tym, żeby na przykład, ja jadąc do Rzeszowa słyszałam taką informację, żeby na przykład odkręcać sitko od prysznica, tak, żeby woda nie była rozproszona.
Tak.
Czy na przykład w pandemii mówiło się, żeby myć ręce i nosić maseczki, no to ta dyscyplina, myślę, że jest bardzo istotna i dzięki niej możemy opanować źródło zakażenia, czy po prostu niebezpieczeństwa. Tu jeszcze usłyszałam w pani wypowiedzi taki element o racjonalności i braku racjonalności, bo w takich trudnych sytuacjach, które nie do końca są dla nas zrozumiałe, nie, pierwszy raz się z tym spotykamy, dochodzi do tego, że ludzie rozwijają takie myślenie magiczne, teorie spiskowe, jakieś fantastyczne wytłumaczenia. Tak? To jest siłą rzeczy ekscytujące w jakiś sposób, ale to też jest trochę zrozumiałe, bo na takie złożone, trudne i nieznane nam sytuacje my po prostu szukamy prostych rozwiązań. Nie wiem, jakie teorie czy nieracjonalne opinie pojawiały się w Rzeszowie, ale myślę, że na pewno parę byśmy tam wyłuskali, prawda? Więc to są bardzo z jednej strony podstawowe i proste pomysły czy wręcz zalecenia, jak sobie poradzić z paniką, jaką przyjąć postawę, no ale nie dla wszystkich są one łatwe do zastosowania, po prostu.
Poza tym jesteśmy też po pandemii koronawirusa. Czy wobec tego tamto tak. doświadczenie nam w tej sytuacji pomaga czy przeszkadza?
Myślę, że na pewno w dużej mierze pomaga, ponieważ pokazuje nam taką sytuację, że wirus został opanowany, że na wirus znalazło się lekarstwo, tak, czy szczepionka, że wirus w jakiś sposób został opisany, omówiony i spacyfikowany. Ale wie pani, no, do jednych to dotrze i wyciągnął taki wniosek, ale są też ludzie, którzy, dla których kolejne wydarzenie, takie jak pojawienie się kolejnej epidemii, czy nawet nie epidemii, tylko niepokojącego po prostu zjawiska, będzie wodą na młyn dla teorii spiskowych, dla tłumaczenia, że to jest na pewno kontynuacja na wyniszczenie ludzkości, czy coś w tym stylu.
Tak, i tak się dzieje faktycznie.
Mhm. Prawda? Więc myślę, że w większym stopniu pomaga, bo przetrwaliśmy i jakoś sobie daliśmy radę. No już nie wnikajmy w to, jak i że też byliśmy na początku bezradni i w panice i zdezorientowani, ale okazało się, że udało się, tak, że to już jest tak naprawdę za nami. Myślę sobie, że to, co też jest istotne, to takie sytuacje trochę pokazują nam, społeczeństwu, że niestety nie mamy monopolu na bezpieczeństwo, na nieśmiertelność, tak? Nie jesteśmy omnipotentni i nie mamy wpływu na wszystko, że jesteśmy takimi istotami, które i przeżywają strach, i przeżywają lęk, i mają do tego absolutne prawo. Natomiast ważne jest, i to pokazała nam trochę pandemia, że pomimo, że nie jesteśmy samowystarczalni i spadają na nas czasami takie trudne zjawiska, potrzebujemy się nawzajem, nie jesteśmy sami na tej ziemi, że odpowiedzialność, życzliwość i solidarność są też niezwykle istotnymi czynnikami, które nam pozwalają przetrwać. I ja myślę, że po koronawirusie w jakimś sensie taki mamy wniosek, ale też chociażby sytuacja wybuchu wojny na Ukrainie, pomocy uchodźcom, to też to potwierdziła, tak, że nie mamy wpływu na to, jak dzieją się losy świata i co nam funduje los, ale mamy wpływ na to, jakimi możemy być ludźmi, jaką postawę przyjąć i że tak naprawdę wzajemna pomoc jest niezbędna do przetrwania. I to jest dla mnie taki pozytywny wniosek, który płynie z tych wszystkich nieszczęść, że jakby wracamy do idei solidarności i współpracy.
Szczerze mówiąc, nie spodziewałam się takiej puenty naszej rozmowy, puenty pięknej tak naprawdę.
No ale tak się toczą losy świata. Dzieją się różne zawieruchy, ludzie sobie pomagają, potem siadają, kiwają głowami i idą do przodu. Myślę, że solidarność i współpraca i to, że nie jesteśmy sami i nie możemy być sami, to jest jedna puenta, ale druga puenta może trochę mniej niepokojąca, że jesteśmy, myślę, poprzez chociażby social media i taką powszechność informacji w internecie, niestety też bombardowani różnymi fałszywymi i podsycającymi lęk informacjami i taka odporność, czy takie racjonalne uodpornienie się na niesprawdzone informacje, na umiejętność wyboru mądrych źródeł informacji, to jest jakieś takie zadanie ogólnoedukacyjne dla społeczeństwa.
I też takie krytyczne myślenie dobrze jest włączyć, prawda?
Dokładnie tak. Mhm.
Krytyczne myślenie ma wielką przyszłość i takie zastanowienie się, jakie emocje we mnie wzbudza ta informacja i dlaczego takie emocje we mnie wzbudza. Myślę, że to też warto sobie takie pytania zadać, nie tylko w związku z ogniskiem Legionelli w Rzeszowie.
Dokładnie. Tak, zgadzam się.
Bardzo dziękuję za tę rozmowę pozytywną i optymistyczną. Psycholog i psychoterapeutka. Tak, bardzo proszę.
Tak, dziękuję bardzo i pozdrawiam i mam nadzieję, że bardzo szybko to zjawisko minie i będziemy już żyli zupełnie innymi historiami.
psycholog i psychoterapeutka pani Joanna Markin z Przemyśla gościła w naszej audycji. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Pozdrawiam Rzeszów.